teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
Przed mikrofonem Justyna Nowicka, a ze mną w studiu jest Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Witam. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Śmieszny snaruszek, Tadeusz Różewicz, spektakl. To jest ta scena dla doroślejszych widzów groteski.
Tak, zdecydowanie temat trudny, temat dzisiaj oczywiście często poruszany w teatrze w kontekście nowej dramaturgii, ale za czasów Różewicza chyba jako jedyny, bo nie wiemy, czym jest zeznanie śmiesznego staruszka. Czy to są jego erotyczne majaki, czy to są rzeczywiście przewiny przeszłości. Tutaj nie dajemy jasnej odpowiedzi, cały czas stawiamy znak zapytania, a jednak no, ten śmieszny staruszek albo wywołuje w nas obrzydzenie, albo żałość. Takie, jakie wywołują osoby, które dopuszczają się zachowań nagannych wobec najmłodszych i tak, jak powinniśmy rzeczywiście na to reagować. W związku z czym tutaj w tej przestrzeni i w tych wszystkich dzisiejszych problemach, o których mówimy na świecie i głośno w końcu o tym mówimy i bardzo dobrze, ten tekst jest cały czas aktualny.
Czyli można powiedzieć tak, zapytam, jakbym była dziennikarką jakiegoś tabloidu, zwykle mam wielki problem ze stawianiem pytań. Tak wprost to jest spektakl o pedofilu, o kimś, kto po prostu krzywdzi tych, którzy są najbardziej bezbronni?
No, to jest
my się pochylamy nad tym?
No to jest interpretacja wprost, jak, zupełnie wiesz, bez jakiejś wizji reżyserskiej. Zresztą sam Różewicz nam nie daje jasnej odpowiedzi. No. To już też przed chwilą wspominałem. Myślę, że to jest spektakl o tym, co może nas czekać w przyszłości. Czy my będziemy sobie naszą przeszłość wspominać, czy będziemy budować takiej, jakiej nie było i taką, jaką my byśmy chcieli mieć, a przede wszystkim to jest spektakl o samotności. I tym wszystkim, co nam się osobom samotnym w pozbawionym kontaktu z drugim człowiekiem może roić pod głową w sposób bezpieczny albo niebezpieczny. Dla samej tej osoby i no, ja byłem wstrząśnięty, obejrzawszy pierwszą próbę generalną, bo reżyser dostosował to do naszych czasów, a nawet wyprzedził nasze czasy. My jesteśmy w roku 26 nawet, kiedy Teatr Groteska już nie funkcjonuje. Zostało tam zrobione Muzeum Lalek, czy nawet po 26 roku. I dodatkowymi elementami, które wzbogacają obecność tytułowego bohatera, są lalki i androidy, które zastępują, czy weszły w świat człowieka, zwłaszcza te androidy, i zastępują różne życiowe funkcje albo przyjemności. I tutaj też nie mamy jasnej odpowiedzi, czy jest to android o charakterze erotycznym, czy jest to pomoc domowa. I tutaj wspaniała rola Diany Jędrzejewskiej-Szumskiej, która dzięki bardzo specyficznemu makijażowi filmowemu zyskuje zupełnie nową obecność na scenie i wspaniale poprowadzona przez choreografa przestaje być jednostką żywą, a jest ożywiona.
Jakiś to ma również związek ze sztuczną inteligencją, te androidy, te...
Nie, tutaj w kontekście sztucznej inteligencji nie zostało nic skierowane. Raczej taka futurystyczna wizja może troszeczkę bliska Blade Runnerowi, albo jakimś fantasy horrorom, które pokazują świat człowieka w przyszłości, ograniczonego, zamkniętego, sfrustrowanego i przez to też dla siebie niebezpiecznego.
Bardzo ciekawy sposób, by adaptować poezję Tadeusza Różewicza, który wydaje mi się no, jest wciąż jednym z mniej niesłusznie docenianych polskich poetów, wspaniałym poetą i też takim człowiekiem, który za bardzo nie miał złudzeń. To też lubię w jego poezji, że no, nie był optymistą. No, raczej ta pusta połowa szklanki.
Ale też Rafał Szumski, którego zaprosiłem do współpracy, bardzo długo pracował nad tym tekstem. Oboje uznaliśmy się, że taki typowy, znaczy oryginalna wersja, jeden do jednego, wymaga trochę przepracowania, w związku z czym weszły tam fragmenty z innych tekstów Różewicza, które komponują to w całość, rozbijają ten wewnętrzny monolog tytułowego bohatera. Pozwalają nam pobawić się konwencją, nie psują Różewicza w żaden sposób, bo to cały czas jest Różewicz, tylko na przykład z aktu przerywanego albo ze śmierci w starych dekoracjach. I tutaj oddaję mu cały czas pierwszeństwo. Sztuczna inteligencja nie, świat przyszłości tak. Chociaż bardzo codzienny.
Tak, dopytam o tę scenę dla starszych widzów Groteski, bo nie chcę mówić o dorosłych, bo mam wrażenie, że wielu z nas wciąż się nie czuje dorosłymi. Brzmi bardzo zobowiązująco. I dobrze, że Groteska nam na to pozwala. Jak pan ocenia ten nurt? Czy jest to wystarczająco ważny nurt w Grotesce? Mnie się wydaje, że on jest bardzo potrzebny, żeby rozmawiać z widzem przy pomocy formy, która właśnie nie jest dorosła. No właśnie to jest cudzysłów, wszędzie cudzysłowy, ale mam nadzieję, mam wrażenie, że się rozumiemy.
Tak jak najbardziej. No to przede wszystkim zależy mi na utrzymaniu tego nurtu.
No, bo to nie jest takie
teatrze,
oczywiste,
nie
prawda?
Jest oczywiste. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Teatr Lalek jest teatrem dla dzieci.
Tak, i kropka.
I koniec, kropka. To jest dekret Stalina z 45 roku, z którego myśmy cały czas mentalnie nie wyszli. Bardzo często władze, czy organizatorzy teatrów nie wyszli i każą w wielu miastach w Polsce grać, czy nawet w statucie jest napisane, że Teatr Lalek jest teatrem dla dzieci, co jest historycznym błędem, nieprawdą, wypaczeniem i tak jak z wielu rzeczy po komunie się odtrząsnęliśmy, a to tutaj jeszcze cały czas z jakiego powodu.
Tak, pan też to badał naukowo i niestety tak jest.
Jest. Nie? Tymczasem na Zachodzie mamy Teatr Lalek, teatr dramatyczny i teatr dla dzieci. I to są trzy różne gatunki, które kierują swoją formę wypowiedzi ze swoimi środkami do odpowiednich grup. Te grupy się przecinają. U nas aż takiego rozdrobnienia nie ma. Nie ma teatrów młodego widza jako takich. Są różne inicjatywy ciekawe w teatrach dramatycznych, ale samej instytucji teatru młodego widza nie ma. Jest Teatr Lalek. No i teraz trzeba przyzwyczaić, odczarować, nauczyć dorosłą publiczność, że do teatru lalkowego dla widza dorosłego też się przychodzi i można zobaczyć znane teksty albo zupełnie nowe w zupełnie innej formie estetycznej, plastycznej, wizualnej, formalnej, niż widzielibyśmy to w teatrze dramatycznym. Przy czym też trzeba zaznaczyć, że w XXI wieku granice między tymi teatrami się zacierają i wybitni reżyserzy teatru dramatycznym sięgają po elementy teatru lalkowego, teatru formy, wprowadzają je na scenę i wtedy jest wielkie wow! A w Teatrze Lalek dzieje się to regularnie od lat, tylko zapominamy, żeby tam pójść jako dorośli i zobaczyć nowe, inaczej pokazaną inscenizację. I taki przykład mieliśmy w zeszłym roku, kiedy zrobiliśmy Męczeństwo i śmierć Marata, spektakl, który jeździ w tym momencie na festiwal, który wraca z festiwali z nagrodami, ale bardzo trudno się w Krakowie sprzedaje. To jest w tym momencie jeden spektakl raz na dwa i pół miesiąca, dlatego że nie jesteśmy w stanie zebrać tych 300 osób, które chcą przyjść.
To ja deklaruję od razu, że w promocji się bardzo chętnie zaangażuję, wspomogę, bo wydaje mi się, że no to jest jeden z najciekawszych tego typu spektakli formalnie na scenach w Krakowie.
Bardzo się cieszę.
Naprawdę jestem zdumiona tym, co pan mówi. I zła, że żyjemy w takim świecie wobec tego.
Ta grupa przychodzi, trzeba pracować, trzeba przyzwyczaić po prostu, żeby świadomie wejść na stronę teatru lalkowego i sprawdzić, co nowego jest dla nas, dla dorosłych. Nie dla naszych dzieci, nie dla naszych wnuków, nie dla pociech, dla rodziny, tylko właśnie dla nas, dla dorosłych i jak możemy ciekawie spędzić wieczór. Wprowadziliśmy w tym sezonie jeszcze jeden format, komedie improwizowane, z wykorzystaniem właśnie form plastycznych, teatru lalkowego. Pierwsza taka produkcja, Przedmioty zbrodni, już była zagrana 4 razy, prawie przy pełnej widowni, chociaż tam mamy tą najmniejszą naszą nową przestrzeń sceniczną na 60-80 osób, ale to też jest specyficzny widz, który lubi improwizację. A że każdy spektakl wychodzący z tego samego założenia ma zupełnie inny finał, to widzowie wracają na drugi dzień, żeby zobaczyć, który z przedmiotów zbrodni zabił. I tu mamy wspaniałą sytuację, gdzie artyści zaangażowani do tej realizacji używają do tego gigantycznych, oryginalnych przedmiotów, czy to jest maszyna do szycia, czy to jest walizka, czy to jest drabina, czy poduszka, czy materac, to nie są to w żaden sposób przetworzone i pomniejszone groteskowo przedmioty, tak jak oglądamy czasami właśnie w spektaklach dla dzieci, bo lalka jest mała, więc łóżeczko też musi być małe. Oni rzeczywiście grają tymi przedmiotami, które mają swoją historię, które mają archiwum wspomnień, które ktoś gdzieś wyrzucił na śmietnik, bo i stamtąd poznajdywali. I wprowadzamy tą nową formułę. Teraz Śmieszny Staruszek, już w próbach dla dorosłych na luty przyszłego roku, taka scena eksperymentalna, spektakl, który będzie wychodził z Metamorfoz Owidiusza przez Natalię Sakowicz przygotowywany, no i gdzieś tam na horyzoncie Szekspir.
No, ładne rzeczy. Najpierw Owidiusz, potem Szekspir, czyli naprawdę jak u Hitchcocka zupełnie. A w międzyczasie przecież jeszcze Stary Człowiek i Morze.
Tak.
Czyli no Hemingway też klasyka.
Tak,
bardzo piękne przedstawienie, bardzo ciekawa forma właśnie wizualna, plastyczna. No i świetny kierunek.
Tak, i też dla ludzi, znaczy dla młodszych, starszych, ale także że dla dorosłych, dziwny przypadek Psa nocną porą.
To prawda.
Który zrobiła Agata Biziuk, który też za sekundę jedzie na festiwal do Białegostoku. Stary Człowiek i Morze, czyli w naszej interpretacji dzień 85, znakomity monodram Pawła Kuźmy, naszego aktora, który przyszedł do nas z Wałbrzycha. Ta pierwsza wersja, czy ta wcześniejsza wersja wałbrzyska, kiedy pojawiła się te 10 lat temu, też objeździła festiwale i te najważniejsze w Polsce. Tu jest dojrzalsza już wersja tego spektaklu.
No, świetna praca z tym i ten stworzeniem na scenie.
Znakomity manekin jeden do jednego, który przedstawia tytułowego starego człowieka.
No, trzeba chodzić i się uczyć też tego języka, bo on, myślę, że nam to bardzo wiele daje, ten brak dosłowności, który naprawdę w teatrze takim jak groteska, no, mamy gwarantowany. Ale teraz musimy porozmawiać o Smokach. Impreza, która zrosła się bardzo z Krakowem, no trudno się dziwić. Był taki moment zawahania, czy wchodzić w to, czy to kontynuować. A jednak Smoki wracają. I teraz chcę zapytać, w jakiej formule w tym roku, co się będzie działo?
Tak, bardzo się cieszę, że możemy kontynuować ideę organizacji tego bardzo ważnego dla naszego miasta wydarzenia. Imprezy, której nie ma w tej części Europy na taką skalę, która odbywa się na wodzie, w towarzystwie multimediów wszelkiego rodzaju, fajerwerków, muzyki i tak dalej, i tak dalej. Wielkie widowisko, które w poprzednich latach troszeczkę wyczerpało swoją formułę, nas zainspirowało w tym roku pytanie, czy moglibyśmy to widowisko zorganizować w związku z tysiącleciem koronacji Bolesława Chrobrego. I rzeczywiście to był świetny impuls do tego, żeby przepracować tą formułę i przede wszystkim sprawdzić różne elementy pod kątem przyszłorocznej jubileuszowej 25. edycji. Ale zanim ta edycja, to tysiąclecie koronacji Chrobrego, 9-aktowy spektakl, gdzie na wodzie będzie i opera, i folklor, i elektro, i techno. I będą, pojawią się znane nam smoki, no bo z nich nie możemy oczywiście zrezygnować, ale też pojawią się inne, zupełnie nowe, wielkie, pływające konstrukcje. Młodzież z domów kultury śpiewająca pieśni dla króla. No i wchodzimy w historię sprzed tysiąca lat, spektakl koronacyjny sprzed tysiąca lat, który oczywiście nigdy się nie wydarzył, bo koronacja polegała najpierw na poście, a później na kilkudniowym poście, a później na mszy koronacyjnej i pewno jakimś przywitaniu króla większym.
I na pewno nie było tam smoków.
No i na pewno nie było takiego pływania na Wiśle. A poza tym nie ma pewności, czy to w którym mieście się to odbyło. Historycy się sprzeczają, jest kilka wersji. Robimy paralelną rzeczywistość, w której dzisiejszymi środkami przygotowujemy spektakl po koronacji Bolesława Chrobrego. Taki spektakl, jak mógł oglądać Karol III po swojej koronacji w Londynie, a jak doskonale pamiętamy, nawet panna Piggy i Kermit wystąpili w spektaklu koronacyjnym jako celebryci. My tych celebrytów mamy z różnych stron. Promujemy przy okazji województwo małopolskie, najciekawsze rejony. Będą akty, między kolejnymi aktami zapowiedzi lektorskie z materiałami wideo, staną dwa telebimy, żeby ułatwić publiczności oglądanie, bo oczywiście najlepiej widać z tej przestrzeni, gdzie postawione są loże, ale jednak publiczność zbiera się od mostu Grunwaldzkiego do mostu Dębnickiego i my specjalnie po to postawimy w tym roku dwa telebimy, żeby ułatwić odbiór, żeby to, co nie tylko fajerwerki, które wznoszą się gdzieś tam nad horyzont i widać je z wielu punktów miasta, były widoczne, ale też te wszystkie elementy, które są mniejsze, a zaangażowaliśmy także na przykład wszystkich, czy prawie wszystkich krakowskich armatorów i armada łodzi będzie miała około 0,5 kilometra długości, 30 łodzi na ten moment. Duże przedsięwzięcie, ponad 200 statystów.
Ogromne.
Artystów. Muzyka komponowana specjalnie na tę okazję. Nie tak jak do tej pory, że były to wybory doskonale znanych utworów albo muzyki klasycznej, albo muzyki filmowej. Bracia Sarapaci, którzy współpracowali z nami przy okazji poprzedniej premiery, czyli Misia Tymoteusza. Znakomici DJ-e grający na całym świecie swoje koncerty. Kończą składać godzinny muzyczny set oparty w dużej mierze o to, co dla nich jest najbliższe, czyli o muzykę elektro, ale tą muzyką elektro, tak jak powiedziałem wcześniej, przez tą muzykę przepuszczamy i operę, i muzykę ludową, folkową.
No, duża sprawa. Muszę się pozbierać po tej zapowiedzi, bo jeśli powiem, że się tego nie spodziewałam, to nic nie powiem. To rzeczywiście wygląda na zupełnie nowe otwarcie. Ale jedno szczególnie mnie zaintrygowało, mianowicie ta inspiracja widowiskiem po koronacji Karola III, czyli jednak jesteśmy tu i teraz. Nie udajemy, że coś wiemy o tym, co mogło być tu 1000 lat temu, tu czy tam. Zastanawiam się nad tym punktem odniesienia. On jest naprawdę intrygujący. Przyznaję się, że nie widziałam tego widowiska, nawet transmisji. To jest coś, co obraca jakimiś tradycyjnymi toposami, motywami.
Przywołałem tutaj
ale to jest świetne,
widowisko koronacyjne z uwagi chociażby właśnie na obecność lalek,
tak,
które doskonale znamy ze swojej młodości, z The Muppet Show i z innych produkcji Jima Hensona. Chociaż oczywiście znam to widowisko, ale mi bliższe zdecydowanie, jeśli chodzi o takie spektakle wielkoformatowe, to są spektakle otwierające i zamykające Igrzyska Olimpijskie.
No.
I tutaj pamiętamy Paryż.
Nie zapomnimy Paryża.
Nie zapomnimy Paryża. Nie inspirowaliśmy się Paryżem z uwagi na różnego rodzaju błędy.
Wiercić z ekscytacji.
I sytuacje, które wywołały głośną dyskusję. No ale łączy nas rzeka. I co na tej rzece możemy
pokazać? To było świetne. Świetne wykorzystanie tej sekwany.
Tam sekwana była wykorzystana na prawie całej swojej długości i śledziły to kamery, w związku z czym jednorazowo przy barierkach rzeki nie było dużego tłumu osób. My mamy przynajmniej 25 tysięcy osób w tej strefie imprezy masowej, a jeszcze przecież masa zbiera się dookoła i te liczby rosną dużo, a mamy niedługi odcinek rzeki, który nas ogranicza mostami, w związku z czym już 2 dni wcześniej zaczynają być budowane te konstrukcje, o których wspomniałem, występ Diwy Operowej odbędzie się na wieży, jak księżniczka zamknięta na zamku, a taniec nowoczesny Krakowskiego Teatru Tańca na gigantycznej koronie średnicy 8 metrów, które będą takimi konstrukcjami nierozerwalnie złączonymi z barkami, które do nas płyną te kilkadziesiąt kilometrów spoza Krakowa, bo w Krakowie tych barek nie mamy. Gdybyśmy nie mieli tych mostów, albo były otwierane jak na Tamizie, to można byłoby jeszcze więcej obiektów wprowadzić na rzekę i zaskakiwać tym, że one pojawiają się. To tutaj niektóre rzeczy będą oczywiście zaskoczeniem, no ale nie uda nam się ich ukryć, bo nie mamy gdzie.
No, nie jesteśmy w Paryżu. To trudno to jeden do jednego porównywać, ale mam nadzieję, że głów nikt nie będzie dzierżył pod pachą. Chociaż to akurat był mój ulubiony moment tego widowiska właśnie, które działo się w ubiegłym roku. Oraz występ zespołu heavy metalowego.
No tak, ale w pamięci mam na przykład przykład wspaniałe otwarcie Igrzysk Olimpijskich w 2012 roku w Londynie.
O tak, wspaniałe przedstawienie.
4,5 godziny wyreżyserowane przez reżysera, który milionera z ulicy Slumdoga, z znakomitą sceną lalkową, kiedy dzieciom w trakcie wojny schowanym w bunkrach czytano różne bajki, żeby uspokoić się przed zbliżającymi się nalotami, i te wszystkie złe potwory wyrastały przed nimi w formie gigantycznych form lalkowych. Cruella, Devil, Demon, w zależności od tytułu, Lord Voldemort, Kapitan Hack. I to takie czterometrowe formy lalkowe, które krążyły nad tym stadionem. Fantastyczny widok. Czy chociażby otwarcie Igrzysk Olimpijskich w Pjongjangu w Korei, gdzie znowu odniesiono się do mitologicznych stworzeń wpisanych w kulturę koreańską, i te mitologiczne stworzenia pojawiają się właśnie w formach lalkowych na płycie stadionu. Znakomite obrazy po prostu.
Panie dyrektorze,
szukamy podobnych
rzeczy.
Słyszę
tutaj dyrektorskie marzenia w tym tonie. Bardzo to rozumiem i empatyzuję. Myślę, że gdybyśmy mieli tutaj w Krakowie olimpijskie budżety, to też byśmy mieli takie formy. Ale załóżmy, że...
W mniejszych też się da.
Właśnie. I że być może kiedyś i budżety się zmienią. Jednorazowe, rozumiem, to widowisko 7 czerwca. Nie ma szans, żeby to
nie ma szans, żeby obejrzeć, ponieważ będzie transmisja na telebinach na żywo. Mam nadzieję, że uda się zarejestrować całość dobrej jakości od razu z montażem filmowym i że będziemy mogli do tego wrócić na którymś z kanałów transmitujących wideo w internecie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Teraz przede wszystkim skupiamy się na samym spektaklu.
Parada również się pojawi, bo to taki lubiany, tradycyjny element tych czerwcowych świąt w Krakowie.
Tak, i dwudniowy piknik pod Wawelem w sobotę 7 i w niedzielę 8, i parada niedzielna, która idzie spod Wawelu aż na rynek, i tam oceniamy te najpiękniejsze smoki i inne stwory małopolskie. Zobaczymy, co komu przyjdzie do głowy, jakie potwory, dziwne stwory pamiętamy z literatury, z wyjazdów, z wycieczek, z opowieści rodzinnych i regionalnych.
To będzie, jak rozumiem, takie oficjalne zakończenie sezonu. W czasie wakacji planują państwo trochę grać? Czy
tak, nie? Przez większość weekendów wakacyjnych gramy. Wprowadziliśmy to granie w zeszłym sezonie i bardzo się sprawdziło.
No tak. Po prostu rodziny są w stanie czasem właśnie w czasie wakacji.
Ale tylko w weekendy, w soboty, niedzielę, ale absolutnie bardzo wysokie frekwencje były, prawie 100%, w związku z czym kontynuujemy. Musimy wyjechać, odpocząć troszeczkę.
Normalne rzeczy.
Bo jednak przy instytucji, jaką jest teatr, branie urlopów w ciągu roku jest niemożliwe dla niektórych grup pracowników, w związku z czym mamy obowiązek oddania, no ale przede wszystkim szykujemy się do jubileuszu, zamknięcia 80-lecia, bo jesteśmy w 80. sezonie funkcjonowania Teatru Groteska, i do powrotu do mitu założycielskiego, do spektaklu, który tą scenę otworzył. Cyrk Tarabumba w 45., cyrk Bumstarara w 85., powrót cyrku Tarabumba w 2025, autorstwa Marty Guśniowskiej.
Duża rzecz.
Duża rzecz. Bardzo dużo lalek. Niektóre lalki, tak jak słoń, prawie że naturalnej wielkości. Postacie zwierzęce, ludzkie, ale też symboliczne albo metaforyczne. Trema na przykład i nuda, ale też słynne krakowskie malkontentki.
O, to do tematu może wrócimy. Ja bym jeszcze może dołożyła malkontentów, bo i tych nie brakuje. A poza tym wszyscy już obecni, i nuda, i trema, i czasem trwoga, i oczywiście całe zbiorowisko osób malkontenckich. Bardzo dziękuję. Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska, był dziś moim i państwa gościem. Spotykamy się w Grotesce na premierze, potem smoki i widowisko na wodzie. No, woda jednak naprawdę uruchamia wyobraźnię. Mam wrażenie, że to jest taki rozmach, którego nieporównywalny z niczym innym.
Tak, małopolskie królewskie widowisko na Wiśle 7 czerwca o godzinie 21.45. Od godziny 21.45.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Thank you.